Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Za rok zimowe Igrzyska Olimpijskie w południowo-koreańskim Pjongczangu, a dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti. Jest zatem o czym rozmawiać, a moim gościem jest dzisiaj minister sportu i turystyki Witold Bańka. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kiedy przez lata z zimowych Igrzysk Olimpijskich polscy sportowcy wracali bez medali, sytuacja była beznadziejna. Z tej beznadziei wyrwały nas, powiedziałbym, błyski Adama Małysza, później Justyny Kowalczyk. 3 lata temu w Soczi, jak na nasze warunki, była eksplozja sukcesów. 4 złota wywalczone indywidualnie, srebro i brąz w drużynach. Apetyty w związku z tym przed Pjongczangiem są spore, ale mamy świadomość, że powtórzenie sukcesu z Soczi będzie bardzo trudne. Trudne, ale niemożliwe?
To prawda. Faktycznie bilans medalowy z poprzednich Igrzysk Olimpijskich zimowych z Soczi i z tych z Vancouver trochę, analizując nasze możliwości, był ponad stan, tak? Wykorzystywaliśmy właściwie w 100% szanse medalowe, co też nie do końca zdarza się, bo wiadomo, jaki jest sport. Nieczęsto się zdarza i będzie faktycznie niezwykle trudno ten bilans podtrzymać, zważywszy na to, że ciągle jakby polegamy na tych samych nazwiskach. Nie ma takiego zaplecza, nie pojawia się zbyt wielka ilość talentów, gwiazd, które już dzisiaj śmiało można określić jako tych, którzy będą te medale zdobywać. Natomiast no, oczywiście to jest sport. Takim światełkiem w tunelu, który sprawia, że mamy wszelkie powody jednak trochę optymistycznie spoglądać na tę perspektywę, to jest oczywiście postawa naszych skoczków narciarskich, tak? Zarówno drużyny, jak i indywidualnie. No.
Panie ministrze, ja mam nadzieję, że to nie wszystko, ale o tych przygotowaniach szerzej za chwilę sobie porozmawiamy i chciałbym jeszcze zapytać, czy miał pan jakikolwiek kontakt z tymi obiektami w Pjongczangu, bo to jest koniec świata. Skocznie narciarskie miały dopiero co swoją premierę właściwie w Pucharze Świata. Ma pan jakieś zdanie na temat tych obiektów? Robią wrażenie, czy jeszcze trudno coś powiedzieć?
Znaczy, ja osobiście nie miałem kontaktu, oczywiście nie byłem w Pjongczang, natomiast wiadomo, że za kwestie logistyczne, organizacyjne, techniczne w trakcie Igrzysk Olimpijskich odpowiada Polski Komitet Olimpijski i oni jakby na bieżąco też monitorują postępy tam prac i kwestie organizacyjne i z tego, co wiemy, a mamy, jesteśmy w kontakcie z PKOL-em na bieżąco, jeśli chodzi o przygotowania i tę perspektywę igrzysk, to już większość obiektów tam jest gotowa na przyjęcie sportowców. Myślę, że Koreańczycy sobie dobrze poradzą organizacyjnie.
No dobrze, to teraz konkretnie, jak wyglądają przygotowania do zimowych igrzysk w przyszłym roku? Pytam o sytuację w związkach, o sporty zimowe. Gdzie sytuacja wygląda najlepiej, a gdzie ministerstwo dostrzega braki finansowe, szkoleniowe, organizacyjne, kadrowe? Gdzie na pewno jeszcze przed igrzyskami zajdą istotne zmiany?
Braków finansowych nie ma. To trzeba też uczciwie powiedzieć, że tych środków finansowych w perspektywie igrzysk w Pjongczang jest zdecydowanie więcej niż było w zeszłym roku.
A to chodzi o to, że wszystkie związki są odpowiednio dofinansowane?
Tak, te kluczowe związki, o których wiemy, że jest szansa medalowa, dostały więcej środków finansowych.
Czyli ile to związków, które są tymi kluczowymi?
Ponad 8 milionów w tym roku, mówimy tylko oczywiście o sporcie wyczynowym, nie sporcie dzieci i młodzieży. Ponad 8 milionów otrzymał Polski Związek Narciarski, 4,5 miliona Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, około 3 milionów biatlon. To są generalnie o kilkaset, między 400 a 600 tysięcy złotych więcej niż to było w roku poprzednim tych pieniędzy na przygotowania właśnie do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang, więc nie ma tutaj jakiegokolwiek zagrożenia finansowego. Zresztą to też trzeba powiedzieć, i taka sama sytuacja była w przypadku Igrzysk Olimpijskich w Rio, że ta nasza czołówka, nasi sportowcy, naprawdę nic im nie brakuje pod względem finansowym, organizacyjnym. Mogą przygotowywać się na zgrupowaniach zagranicznych i są jakby dobrze tutaj opłacani do tego, przygotowywani I nie ma tutaj żadnych zresztą też zastrzeżeń ze strony tych związków, jeśli chodzi o brak środków finansowych na właściwe przygotowanie się do igrzysk olimpijskich. No czym innym też oczywiście jest temat rzeka, funkcjonowanie związków sportowych pod tym kątem organizacyjnym, pod kątem zarządzania transparentności.
Tutaj transparentności, jakby... chyba kluczowe słowo.
Tak, w ostatnim czasie zdecydowanie tak. Ja zresztą po objęciu Urzędu Ministra Sportu i Turystyki zapowiadałem, że przed igrzyskami olimpijskimi w Rio nie będziemy dokonywać żadnych fundamentalnych zmian w zakresie oczywiście sportu wyczynowego, dlatego że nikt na kilka miesięcy przed igrzyskami olimpijskimi nie dokonuje, nie robi zmian, nie robi wielkich rewolucji. Będziemy ten czas obserwować, jak związki funkcjonują. No i mocno zaobserwowaliśmy, tak? I dzisiaj jest ten czas, w którym podejmujemy zarówno zmiany w zakresie legislacyjnym, ale także szkoleniowym, strukturalnym, po to, żeby wymusić przede wszystkim na związkach sportowych wreszcie funkcjonowanie transparentne, uczciwe, no bo tutaj mamy spore zastrzeżenia co do tego.
To konkretnie, które związki wymagają zmiana, może nawet rewolucji, gdzie jest najgorzej?
Generalnie oczywiście wiemy choćby o Polskim Związku Tenisowym, który nie dość, że nie zwrócił środków finansowych, które są nienależycie wydatkowane, to wciąż jakby nie potrafi zrozumieć, że poprzez swoją postawę grzebie tę dyscyplinę sportu, niestety piękną dyscyplinę sportu w Polsce, ale biorąc pod uwagę inne związki sportowe, w Polskim Związku Łuczniczym konflikt, w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego również były zastrzeżenia do prezesa.
Porozmawiajmy o tych związkach, które zajmują się sportami zimowymi. Łyżwiarstwo Szybkie, nadzieje medalowe na Pjongczang, ale też uzasadnione, bo 3 lata temu znakomite występy polskich łyżwiarzy na torze.
Tak, fantastyczna postawa i no oczywiście te Mistrzostwa Świata, które teraz były brak medali, brak takich czołowych miejsc, no nie nastrajają optymistycznie w kontekście Pjongczang, ale ja mam taką głęboką nadzieję, że jednak nasi panczeniści w tym bezpośrednim przygotowaniu startowym na te kilka miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi jednak tę formę poprawią i zarówno żeńska drużyna, jak i męska powalczy o medale. No jest Zbyszek Brudka, który powiedzmy sobie wraca do formy.
Artur, no tak, Waś. Były trener Zbigniewa Brudki, złotego medalisty, wspaniały.
Kazimierz Kmiecik,
wspaniały, tak, trener też, ale mówię, że we wspaniałym stylu Zbigniew Brudka to złoto wywalczył w Soczi. Wiesław Kmiecik mówi, że teraz Zbigniew Brudka ma ogromne problemy z techniką. Bardzo słaby występ na Mistrzostwach Świata. To znaczy, że gdzieś ten, nie powiem talent, ale ta forma opadła z winy zawodnika, z winy związku, z winy trenerów.
Ja nie chcę wchodzić w ten konflikt, powiedzmy sobie, szkoleniowy, bo no Wiesław Kmiecik teraz jest akurat trenerem kadry juniorów.
Pytam, bo wskazał pan na problemy w tym związku, a to jeden z najważniejszych związków, biorąc pod uwagę nasze nadzieje medalowe.
Tak, no my jako resort oczywiście nie możemy ingerować w ten proces szkoleniowy. To jest jakby kwestia autonomiczna związku sportowego i to oczywiście szanujemy, natomiast no, daje się dostrzec te problemy szkoleniowe, że jednak ta forma nie jest taka, jaka powinna być. Natomiast no, mam nadzieję, może też w perspektywie tego, że na kilka miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi planowane jest też otwarcie pierwszego w Polsce toru lodowego w Tomaszowie Mazowieckim. Czyli to, na co nasi panczeniści czekali od wielu, wielu lat, wreszcie się materializuje w postaci inwestycji już na ukończeniu.
A co z torem na stegnach? Rozmawiamy w Radiu Warszawa, więc muszę o to zapytać.
No, myślę, że to pytanie powinno się też skierować do władz miasta stołecznego. 2,7 miliarda złotych w zeszłym roku na inwestycje, z tego około 700 milionów niewydanych. I myślę, że Warszawa jest tak bogatym miastem, że spokojnie mogłaby sobie poradzić zarówno jeśli chodzi o Skrę Warszawską, stadion akotetyczny, jak i właśnie wspomniane wcześniej, no tak, wcześniej
Stegny. Potrzeb jest więcej i stadion Polonii Warszawa, ale... i inne już likwidowane chociażby kluby jak Sarmat.
No niestety, jeśli chodzi o inwestycje sportowe, Warszawa jest bardzo zaniedbana i mówię to jako szef resortu, obserwując też te obiekty sportowe tutaj, że potencjał jest ogromny, możliwości są ogromne, pieniądze też są ogromne, tylko brakuje chęci. I ciągle gdzieś tam wyciągane są ręce do ministerstwa, które ma niewspółmiernie mniejszy budżet. My mamy około 443 milionów złotych na dofinansowanie inwestycji. W zeszłym roku to było 430 milionów i dofinansowaliśmy w całej Polsce prawie ponad 700 inwestycji. No, więc ogromne jest zapotrzebowanie ze strony samorządów i też bym sobie życzył tego, żeby Warszawa wreszcie nie przerzucała się odpowiedzialnością, tylko wzięła się do roboty, jeśli chodzi, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi właśnie o inwestycje sportowe.
Panie ministrze, wróćmy jeszcze do problemów w związkach sportowych. Czasem czytam o czymś, co bym nazwał wręcz totalną patologią, handel stanowiskami w związkach. Odbywa się?
Tak.
W cudzysłowie czy dosłownie?
Oczywiście nie złapaliśmy nikogo za rękę, no bo to niestety ci działacze robią w sposób, powiedzmy sobie...
No na przykład taka sytuacja, jest milioner albo nawet miliarder, który kandyduje na prezesa związku i mówi, z własnej kieszeni będę płacił tyle i tyle na rzecz związku.
Tak, no to jest tajemnica Poliszyna, ale że w niektórych właśnie związkach sportowych w taki sposób się to odbywa. I to też nie wywołuje ogromną moją irytację, poczucie głębokiego rozczarowania. Nie ukrywam, że my zastanawiamy się nad innym modelem finansowania. Teraz też wespół z Polską Fundacją Narodową będziemy chcieli rozpocząć realizację programu Team 100, czyli finansowania najbardziej utalentowanych młodych sportowców w tym przedziale wieku 18-23, czyli juniorów, starszych, młodzieżowców.
To te talenty jeszcze nieoszlifowane.
Tak, ale już, które gdzieś też na arenie międzynarodowej pokazały się, że warto w nie inwestować i chcemy im zapewnić taką indywidualną ścieżkę finansowania właśnie choćby na te, poza oczywiście szkoleniem związkowym, kadrowym, tak aby w tym okresie zapewnić im choćby dietetyka, psychologa, fizjoterapeutę, karierę dwutorową, czyli zapewnienie finansowania studiów. Tak, abyśmy rozpoczęli tworzenie, powiedzmy sobie, takiej nowej sportowej elity i tego takiego zaplecza właśnie tych, którzy mają za, może nie już w Pjongczang, ale na kolejnych igrzyskach w Pekinie, czy na kolejnych igrzyskach w Tokio, tak, tych zimowych, tych letnich, zdobywać dla nas medale, żebyśmy cały czas nie opierali się na tych samych nazwiskach, no bo jak analizujemy igrzyska letnie i zimowe, to na przestrzeni ostatnich 4, 8, a nawet 12 lat mówimy o pewnej wąskiej grupie sportowców, na których wciąż liczymy.
A ja może o tym, żeby było szersze spektrum tych dyscyplin medalodajnych. No weźmy na przykład...
Mamy podobne marzenia, panie rektorze.
Narciarstwo alpejskie, skoro jesteśmy przy Igrzyskach Olimpijskich. Żyjemy w kraju, w którym prezydent jest najlepszym narciarzem wśród polityków, natomiast nasi narciarze alpejscy, no co prawda przeczytałem ostatnio na Związku Narciarstwa, na stronie Związku Narciarstwa Alpejskiego o sukcesie naszej zawodniczki i przypuszczam, że to rzeczywiście sukces w takim wymiarze personalnym i z perspektywy związku, bodaj 30 miejsce w zawodach Pucharu Świata w St. Moritz, ale dla kibica to nie jest to satysfakcjonujące. A jednak pewnie połowa Polaków jeździ na nartach i gór nam też nie brakuje. Dodam, że nawet w stolicy naszej nizinnej Warszawie są szkółki narciarskie. No to gdzie jest problem?
Myślę, że to jest problem szkoleniowy, tak, że narciarstwo alpejskie zostało przez lata zaniedbane pod kątem właśnie stricte szkoleniowym i tak naprawdę dzisiaj nie mówimy o dziurze, tylko mówimy o pustce, kompletnej pustce, jeśli chodzi o zaplecze. Oczywiście też jedna ze spółek Skarbu Państwa chce się zaangażować właśnie w tworzenie takiego modelu szkoleniowego właśnie w narciarstwie alpejskim i wiem, że tutaj już jest też z Polskim Związkiem Narciarskim podpisana umowa w tym zakresie. Ale wiemy, że to jest praca na lata, bo to, żeby wychować naprawdę wspaniałego Alpejczyka, to trzeba rozpocząć pracę już z malutkimi dziećmi, tak? I tutaj na pewno w najbliższych kilku latach nie dostąpimy jakiegoś wielkiego boomu w zakresie tak, nowych talentów. Natomiast ten decyzję odważną, tak, szkoleniową, finansową trzeba podjąć i tutaj wiem, że też jest z Polskim Związkiem Narciarskim są rozmowy, aby odbudować narciarstwo alpejskie w Polsce, odbudować, zbudować je właściwie na nowo.
Zapowiadając działania na 2017 rok, mówił pan, to cytat, w sporcie wyczynowym za każdą wydaną złotówką musi iść sukces sportowy. A w jaki sposób sportowcy czy też związki będą rozliczani z braku sukcesów?
To jest tak, że mamy oczywiście monitoring, wiemy, jakie dyscypliny sportu przynoszą największą ilość medali i w zakresie sportu wyczynowego właśnie te dyscypliny szczególnie będziemy finansować. Ja też wielokrotnie powtarzałem, że finansowanie nie jest prawem, tylko przywilejem związków sportowych i one wreszcie muszą to zrozumieć. Podobny model, który przyniósł Brytyjczykom ogromne sukcesy, jest na przestrzeni wielu lat już realizowany skutecznie. Właśnie też dzisiaj przeczytałem, że Brytyjczycy podjęli bardzo też taką radykalną decyzję o zaprzestaniu finansowania kilku dyscyplin sportu, które nie przyniosły im sukcesu właśnie w Rio. Kilka dni temu miałem okazję na zaproszenie mojego odpowiednika w Niemczech, ministra odpowiedzialnego za sport w Niemczech, rozmawiać na temat sportu wyczynowego w Niemczech i okazuje się, że w tym samym czasie, w tym samym momencie, nie konsultując się ze sobą, przeprowadzamy podobne zmiany, bo Niemcy również stwierdzili, że ich potencjałowi nie odpowiada ta ilość medali i też chcą się skupić właśnie w zakresie sportu wyczynowego na tych dyscyplinach, które przynoszą im sukcesy, i bo to jest jakby idea sportu wyczynowego.
Tym trybem będziemy trwali przy sukcesach w skokach narciarskich, w biegach, chociaż nie wiem, czy to z końcem kariery Justyny Kowalczyk właśnie się nie skończy. Może biatlon i łyżwiarstwo szybkie i co dalej?
Nie do końca,
dalej?
Bo jest jeszcze tak zwany Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, czyli te środki, które przeznaczamy na sport dzieci i młodzieży. I tutaj jakiejś fundamentalnej zmiany, radykalnych cięć nie dokonaliśmy, jeśli chodzi o związki sportowe, więc dajemy im szansę, tak? Otrzymujecie od nas środki finansowe właśnie na sport dzieci i młodzieży, na szkolenie kadr juniorskich i pokażcie, jaki macie potencjał, że potraficie tę młodzież doprowadzić do tej kategorii seniora, tak, abyście mieli potencjalnych sportowców, którzy będą wam przynosili sukcesy właśnie w seniorach, i wtedy to finansowanie może dla was wzrosnąć i tutaj nie ma jakiejś blokady w tym
zakresie.
To
jest taki newralgiczny moment, przejście z juniorstwa do sportu, no już wyczynowego, do rywalizacji seniorskiej. To łatwo zaobserwować, jak ktoś się interesuje piłką nożną, że bywają roczniki, które odnoszą duże sukcesy w rywalizacji juniorskiej, a później te sukcesy kompletnie nie są przenoszone na już poważne granie.
I dlatego też idea Teamu 100, czyli tego programu sponsoringowego właśnie wsparcia dla tych zawodników w wieku 18-23 lat, bo to jest właśnie bardzo trudny moment, ten czas studiów, czyli końca też szkoły średniej, początku studiów, ale także końca studiów dla zawodników, gdzie brakuje finansowania, wielokrotnie po prostu przestają uprawiać sport, dlatego chcemy tę grupę potencjalnych, utalentowanych sportowców w sportach indywidualnych zabezpieczyć i tak, abyśmy ich nie stracili i aby przynosili nam sukcesy.
To ja tylko dodam, że z sukcesem zakończyła się tegoroczna uniwersjada, bo Polacy te zmagania zakończyli na 5. miejscu w klasyfikacji medalowej. Chyba, że to nie jest sukces, nie?
Znaczy, ja mam osobiście bardzo taki wielki sentyment do uniwersjad, bo też jako student dwukrotnie startowałem na uniwersjadach letnich i to jest naprawdę wspaniała impreza, bardzo też prestiżowa, no bo tu można być, to są akademickie mistrzostwa świata, oczywiście.
A wielu akademików jednak startuje w tej rywalizacji.
Tak. To też zależy od dyscypliny, tak, od dyscypliny, od konkurencji. Są bardzo silnie obsadzone konkurencje, gdzie praktycznie cała czołówka światowa startuje, ale są też takie dużo słabiej obsadzone, więc oczywiście nie możemy przekładać sukcesy na uniwersjadzie na sukcesy olimpijskie, ale trzeba się z tego cieszyć, bo to też jest grupa sportowców, o których myślimy i też ich trzeba wspierać, aby rozwijali swoje talenty.
To muszę zapytać w takim razie o środki przeznaczone w tym roku i na kolejne lata na rozbudowę nowych, modernizację obiektów sportowych, bo słyszeliśmy w poprzednich latach, że to już legendy o tym, jak Leszek Blanik brał rozbieg do skoku przez kozła gdzieś na korytarzu, bo w sali gimnastycznej nie było miejsca, o rzutach Anity Włodarczyk pod mostem. To wszystko jakby, te sukcesy później wynikały też z charakterów tych zawodników, ale na przykład polscy saneczkarze narzekają na brak toru saneczkowego. Czy budowa takiego toru w Polsce to fanaberia, czy jest możliwa kiedyś?
Też trzeba wziąć pod uwagę specyfikę tych inwestycji. Oczywiście my jako resort mamy szereg programów i dofinansowujemy ogromną ilość inwestycji sportowych, natomiast inicjatywa musi wyjść ze strony samorządów. My jakby współfinansujemy, nie jesteśmy inwestorem, tylko dofinansowujemy, więc jeśli jest takie zapotrzebowanie, to nad każdą ofertą, nad każdym projektem jesteśmy w stanie się pochylić i jeśli takiego obiektu nie ma, to chętnie go dofinansowujemy, o czym też świadczy przykład choćby Tomaszowa Mazowieckiego. Ja z pełnym uznaniem patrzę na postępy tej inwestycji, bo przypominam sobie moją rozmowę w styczniu zeszłego 2004 roku z prezydentem Tomaszowa, gdzie tak naprawdę podczas Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim wiązała się dyskusja, że chcieliby ten tor wybudować i przeszli od słów do czynów w sposób absolutnie błyskawiczny, kiedy tylko otrzymali ode mnie informację, że spoglądam na te inwestycje bardzo przychylnie, jako resort spoglądamy, to przeszli od słów do czynów i dzisiaj jest taka sytuacja, że naprawdę inwestycja jest bardzo mocno posunięta do przodu i według wszelkich zapewnień włodarzy miasta na wiosnę będzie gotowy tor, a wrzesień, październik nasi panczeniści na kilka miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi będą mogli trenować w Tomaszowie.
Ale
i
rozumiem,
przebywać w naszym
COSie. Kadrę narodową, tak?
Znaczy to jest obiekt, który będzie generalnie służył też miastu. Będzie służył oczywiście sportowcom. Trzeba wspomnieć o tym, że kilka kilometrów od Tomaszowa jest spała nasz COS. Centralny Ośrodek Sportu, więc możliwość organizacji zgrupowań. Spływają już zapytania ze strony kadr zagranicznych, które wiedzą, że ten tor będzie niebawem ukończony i też będą chciały w Spale przebywać i trenować w Tomaszowie. Także na pewno ten obiekt będzie żył i zresztą łyżwiarze szybcy, właśnie juniorzy młodsi z Tomaszowa Mazowieckiego całkiem nieźle sobie radzą i kilka talentów tam się pojawiło, które miejmy nadzieję, że w perspektywie kolejnych lat będą nam ogromną ilość radości.
Czy już możemy oszacować, ilu polskich sportowców pojedzie do Korei Południowej?
Oczywiście, do stycznia przyszłego roku trwają kwalifikacje, bodajże do 22 stycznia 2018 roku jest ten czas na zdobywanie kwalifikacji olimpijskich. Myślę, że to będzie liczba około 55 sportowców, natomiast oczywiście tutaj jest możliwość takich wahnięć, tak, bo nie jesteśmy jakby w 100% pewni, kto pojedzie, a kto nie, to jest sport.
No to jeszcze muszę zapytać, bo pan jest szefem resortu nie tylko sportu, ale też turystyki. Czy polscy kibice na koniec świata się wybierają i czy ministerstwo będzie jakoś wspierać zorganizowane grupy kibiców na przykład w wyprawie do Pjongczangu?
Znaczy my oczywiście jako resort nie organizujemy wyjazdów, tak?
Rozumiem, że resort nie jest biurem podróży, ale o jakieś innego rodzaju wsparcia.
Czy my oczywiście zajmujemy się szeroką pojętą promocją polskiej turystyki, Polski, tak? Przy okazji i także imprez sportowych i tutaj na pewno nasi kibice, nasi turyści mogą na nas liczyć. Tu też, jeśli chodzi o wyjazdy do Pjongczang, to tutaj też Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje komplet informacji w tym zakresie. My jako resort również się do tego włączymy.
Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Lahti dziś się rozpoczynają. To tak naprawdę tylko trzy dyscypliny. Skoki, biegi i kombinacja norweska. Tak. W kombinacji raczej nadziei medalowych nie mamy. W skokach ogromne apetyty na sukcesy. Jakie są pana oczekiwania, jeśli chodzi o te mistrzostwa?
Myślę, że jak większość naszych biało-czerwonych kibiców liczymy na naszych skoczków, zarówno jeśli chodzi o indywidualne konkursy, jak i drużynówkę. Wiemy, jeśli chodzi o indywidualne konkursy, jest Maciej Kot, Kamil Stoch, Piotrek Żyła. Tutaj właściwie wszystko się może zdarzyć, tak? I to jest piękno tych konkursów. No a w drużynówce myślę, że będziemy bardzo, bardzo mocnym i silnym kandydatem do medalu, do złota i też chciałbym, myślę, że będzie okazja też osobiście na konkursie drużynowym pokibicować naszym chłopakom.
Wybiera się pan.
Tak, ja mam plany.
A Justyna Kowalczyk ma szansę powalczyć?
Oczywiście, Justynka, nasza wielka ikona sportowa, też bardzo mocno trzymam za nią kciuki i tak po cichu liczę na medal, aczkolwiek dajmy spokojnie Justynie się przygotować, odpocząć. To jest wielka fajterka, wielka zawodniczka i ona...
A czy atmosfera w biegach już się oczyściła i celowo używam tego słowa, chodzi mi o aferę dopingową?
No, za bardzo nie rozumiem pytania. Czy
nie pytam o polskich sportowców, raczej o afery związane z zagranicznymi, na przykład z Norwegami.
No problem dopingu na pewno jest globalnym problemem sportu. My też chcemy z nim bardzo mocno walczyć, też ściśle współpracujemy też z Światową Agencją Antydopingową i faktycznie w norweskich biegach jest jakaś niekonsekwencja, jeśli chodzi właśnie o tę walkę z dopingiem i tę choćby słynną sprawę Teresę Teresę Jochałkę.
Nie będzie startować, jest zdyskwalifikowana.
No tak, natomiast wiadomo, że jeszcze jakby w 100% decyzji nie ma, jeśli chodzi o jej start, choćby w perspektywie Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. No, my stoimy na stanowisku, że twardej walki z dopingiem. Doping nie ma barw narodowych, musimy być bardzo konsekwentni. Nieważne, czy to jest nasz biało-czerwony reprezentant, czy ktokolwiek inny, oszustów ze sportu trzeba bezwzględnie eliminować.
Pan zapowiadał konkretne działania w tym kierunku.
Tak, jesteśmy już po pierwszym czytaniu w Sejmie ustawy o zwalczaniu dopingu, powołującej Polską Agencję Antydopingową, dokonującej ogromnej ilości zmian, także legislacyjnych, wzmacniających tę instytucjonalną walkę z dopingiem. Przy Polskiej Agencji Antydopingowej będzie pion śledczy, będzie możliwość nie tylko dyskwalifikacji za sam fakt zażywania środków dopingujących, ale także choćby za sam fakt handlu tymi środkami. Wprowadzamy nowe zapisy także do przepisów karnych, jeśli chodzi właśnie o te karą grzywny ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 3 będzie zagrożone podawanie środków dopingujących osobom małoletnim, zawodnikom dorosłym bez ich wiedzy, a także handel nielegalnymi środkami dopingującymi. Oprócz tego zwiększamy przede wszystkim ilość kontroli antydopingowych. W tym roku to była liczba około 3300 próbek pobranych. W tym roku chcieliśmy...
A w sportach zimowych w Polsce ten problem się pojawia?
Czy generalnie największą ilość sportowców złapanych w zeszłym roku według analizy komisji do zwalczania dopingu, no to były trzy dyscypliny: podnoszenie ciężarów, kulturystyka i, co ciekawe, hokej na lodzie. Jeśli chodzi o te przypadki złapanych sportowców na dopingu, więc to tak wygląda, jeśli chodzi o statystykę za zeszły rok.
Panie ministrze, tę rozmowę zakończę taką myślą, że gdyby na Igrzyskach Olimpijskich odbywały się zawody bojerów, to bylibyśmy spokojni o nasz dorobek medalowy, bo Polacy odnoszą sukcesy w tej dyscyplinie, która nie jest niestety dyscypliną olimpijską.
No niestety. No, ale bylibyśmy faktycznie dużo wyżej w tabeli medalowej.
To może warto zabiegać o to, żeby MKOL wprowadził tę dyscyplinę na igrzyska.
A gdyby to było takie proste.
Ja wiem. Minister sportu i turystyki Witold Bańka był naszym gościem. Dziękuję za
bardzo.
Rozmowę.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.